Część szósta. Riel. Rozdział 15. Rankiem 5 dnia zbieracze nie dostali koszy i nie wysłano ich na pole. Wciśnięto im w dłonie kilka monet i odprowadzono na drogę. Riel spojrzała na 4 zmatowiałe kwadratowe miedziaki, a potem podniosła wzrok ku pozostałym robotnikom. Nikt nie protestował, choć na twarzach nie malowało się zadowolenie. Nikt też nie był zdziwiony. Ludzie pogrążyli się w rezygnacji. Ustawili się w kilka niewielkich grup i jedną liczniejszą. Zapewne była to większa rodzina, po czym każda z nich odchodziła drogą w dowolnym kierunku. 3 młode kobiety, z którymi zapoznała się bliżej, wciąż jeszcze szeptały do siebie i spoglądały zasępione na monety. Jedna coś powiedziała, a pozostałe zerknęły na Riel. Po chwili kobieta o imieniu Bell przywołała ją gestem. Riel podeszła do nich z wdzięcznością. Nie cofnęły się, by zrobić jej miejsce w kręgu, lecz po kolejnej, krótkiej rozmowie uśmiechnęły się pokrzepiająco i ruszyły. Riel podążyła za nimi. Były w podobnym wieku co Riel, gdy poznała Balukę i podróżników i najwyraźniej zbieractwo nie było dla nich nowością. Jak pozostali mieszkańcy tego świata, były niskie i żelaste oraz zaskakująco silne jak na swój wzrost. Pokazały Riel, jak najlepiej przytroczyć ogromne kosze używane na polach i jak radzić sobie z meszkiem pełnym maleńkich cierni na łodygach dziwnych, bulwiastych roślin, które zbierały. Kiedy Riel, drżące z wyczerpania, niemal zemdlała podczas jednej ze zbyt krótkich przerw na odpoczynek, okazały jej współczucie. Teraz szły powoli, lecz zdecydowanym krokiem. Gawędziły cicho. 2 maszerowały przodem, 2 z tyłu. Mai była najbardziej rozmowna i lubiła uczyć Riel słów w swoim języku. Żadna nie znała mowy podróżników. Znał ją tylko nadzorca, w dodatku bardzo słabo. Zdziwił się, że Riel potrafi posługiwać się tym językiem. Opowiedziała mu naprędce zmyśloną historyjkę, że nauczyła się od pewnego podróżnika. Nadzorca popatrzył na nią z niedowierzaniem, ale i tak ją zatrudnił. Właściciel gospodarstwa zarządził wcześniejsze żniwa. Potrzebował zatem dodatkowych zbieraczy, ale że nie miał za wiele pieniędzy na zapłatę, zatrudnił cudzoziemkę za niższą stawkę, jednocześnie uciszając gderania pozostałych na temat zmniejszenia zarobków. Obawiali się bowiem napływu kolejnych innoświatowców chętnych do pracy. Właśnie z tego powodu większość robotników z początku odnosiła się do Riel nieufnie. Szybko jednak się okazało, że jeśli ci przybysze pracowaliby jak ona, nie stanowiliby zbyt wielkiego zagrożenia. Była za drobna do ciężkiej pracy i nie nawykła do długotrwałego wysiłku. Nie była to wymarzona praca, ale Riel nie miała zbyt wielkiego wyboru. Nikt w okolicy nie szukał malarza, tkacza ani projektanta mozaik. Najbliższe miasto leżało o prawie 2 dni marszu stąd. Riel była głodna i zmęczona. Nadzorca zaś przestrzegł, że samotna, nietutejsza kobieta w mieście nie będzie bezpieczna. Słońce minęło już zenit i zniżało się ku odległym wzgórzom, gdy droga dobiegła do szerszej arterii. Kobiety nie uszły nią daleko, gdy ich uwagę przykuł odgłos nadjeżdżającego za ich plecami 4-kołowego wozu obładowanego tymi samymi roślinami, które zbierały. Ciągnęło go przysadziste zwierzę, energicznie machające grubym i krótkim ogonem. Mai zawołała coś do woźnicy, po czym nastąpiła długa wymiana zdań, podczas której kobiety przyspieszyły kroku, by nadążyć za pojazdem. Następnie wszystkie 3 podeszły do wozu i każda wręczyła woźnicy po monecie. Riel zrobiła to samo i zasępiła się, tracąc 1/4 majątku. Z rozrzewnieniem pomyślała o tkaninach i przyprawach, które oddała Timani, ruszając w pościg za Kalem. Przynajmniej Timani sobie poradzi, jeśli nigdy nie uda mi się uciec z tego świata i po nią wrócić. Tęskniła za dziewczyną. Po raz pierwszy od ponad 5 cykli miała bowiem kogoś, kogo mogła nazwać przyjaciółką. Wóz nie zwolnił, gdy kobiety pośpiesznie się na niego wdrapywały. Każda utworzyła w roślinach zagłębienie, które przykryła szalem, by się nie pokuć. Riel nie miała żadnej chusty, więc przysiadła na szczycie, by jak najmniejszą powierzchnią ciała dotykać kolczastych roślin. choć wóz jechał wolno i tak przemieszczał się szybciej niż człowiek idący piechotą. Riel odczuwała ból nie tylko z powodu pokłucia, lecz także zmęczenia podróżą. Skupiła się na utrzymaniu równowagi, a żywiołowa pogawędka towarzyszek pomagała jej znieść trudy. Słońce już zachodziło, a wóz wjeżdżał po zboczu wzgórza, gdy Bel krzyknęła i wyciągnęła rękę. Riel popatrzyła we wskazanym kierunku i ujrzała ogromną, mocno rozgałęzioną deltę. Wstęgi rzeki miały różne barwy, a wpadając do odległego morza łączyły się, tworząc oleistą, szarą plamę. Przyjrzawszy się uważniej, Riel stwierdziła, że kolorowa woda powstaje przy budynkach poupychanych pośród odnóg rzeki. Przez jej myśli przemknęły wspomnienia z dzieciństwa pełne żywych odcieni i barw. Niemal czuła woń pigmentów i zapraw farbiarskich. A potem zdała sobie sprawę, że rzeczywiście czuje te zapachy. Bryza rozwiała włosy kobiet, a ich nosy się zmarszczyły. Wydały z siebie odgłosy obrzydzenia, rzuciły kilka słów i roześmiały się. Riel spojrzała ku morzu i podążyła wzrokiem za oleistą plamą aż po horyzont. Nie było widać jej końca. Ścieki z farbiarni jej rodziców spływały strumieniem, lecz z prądem i za miastem. Ludzie czasami się skarżyli, lecz dzięki łapówkom udawało się ich uciszyć. Matka mówiła, że jeśli chcą mieć kolorowe ubrania i markizy, muszą liczyć się z konsekwencjami. Nie mam pojęcia, dokąd z Fajer te ścieki płynęły dalej. Ani na rzece, ani na morzu nie było widać zbyt wielu łodzi. Mimo wszystko postanowiła, że nie tknie niczego, co będzie wyglądało, jakby wcześniej pływało lub rosło w wodzie. Było już zupełnie ciemno, gdy wóz dotarł do wrót miasta, a chłód przyprawił Riel o drżenie. Przyjaciółki zaskoczyły z pojazdu i ostrożnie strzepnęły kłujący myszek z chust. Bel pomogła Riel oczyścić ubranie, a potem wyjęła kawałek sznurka i związała jej włosy w kok na karku, tak jak nosiły wszystkie trzy. Obejrzały swoje palce i wyczyściły paznokcie. Ta troska o wygląd dobitnie uświadomiła Riel, że nie kąpała się, od kiedy Kal zostawił ją w tym świecie i bez wątpienia śmierdzi. Gdy kobiety doszły do wniosku, że wyglądają jak należy, ruszyły wyprostowane ku bramie. Strażnicy zadali im kilka pytań, podejrzliwie zerkając ku Riel, lecz dzięki pewności siebie, gadatliwości oraz kolejnej garści monet wszystkie przeszły przez wrota. Potem na ich twarzach odmalowała się ponura determinacja. Stłoczyły się blisko siebie i dały znać Riel, by do nich dołączyła. Mijały ścieki pełne ekskrementów i śmieci. Unikały zalotów niezliczonych mężczyzn we wąskich uliczkach, którzy nieustannie je nękali. Raz musiały nawet uciekać przed pewną grupką. Innym razem odciągnęły wil od mężczyzny, który wyłonił się z alejki i chwycił ją za włosy, choć pozostali zawahali się na widok Riel. Obca osoba najwyraźniej wzbudzała w nich nieufność. Zawsze będę kimś obcym, pomyślała. A w jedynym miejscu, w którym nie jestem, w moim rodzinnym mieście, i tak mnie nie chcą. Czy kiedyś znajdę nowy dom, czy w ogóle przeżyję w tym świecie? Przynajmniej w mieście było cieplej. W końcu dotarły do spokojniejszej okolicy, a Mai poświęciła kolejną monetę, by mogły przedostać się przez bramę. Za resztę pieniędzy wykupiły sobie nocleg na podłodze w pomieszczeniu otwartym od strony ulicy oraz skromny posiłek zbożowy z ziarnistym sosem. Zjadły pośród stłoczonych na podłodze ludzi, których dłonie migały pośpiesznie w powietrzu, wyszywając wzory na tkaninie. Było jeszcze ciemno, gdy Bel obudziła Riel. Wyprowadziła ją z pomieszczenia, a potem poszły ulicą ku miejscu, gdzie budynki po jednej stronie ustępowały dopływowi rzeki. W powietrzu unosił się odór ludzkich odchodów, a nawet gorszy. Na brzegu rzeki znajdowały się utworzone ze starych szmat marne, brudne budki, w których mogła zmieścić się ledwie jedna osoba, a przed każdą z tych klitek ciągnęła się kolejka. Bel i Riel ustawiły się w jednej i wkrótce stało się jasne, że w budkach kryją się toalety. W środku znajdował się mały murek, a sądząc po brudzie pokrywającym jego zewnętrzną część, ludzie mieli przykucnąć nad nim, by się załatwić, nie tracąc równowagi i nie wpadając do rzeki. Najwyraźniej jednak bardziej uważali, by się nie przewrócić, niż odpowiednio wcelować, bo murek był ubrudzony niemal po samą górę. Kiedy wróciły do noclegowni, ich dwie towarzyszki już nie spały, a słońce wyłaniało się zza horyzontu. Na zmianę zasłaniały się chustami i myły szmatką, którą moczyły w mętnej wodzie, stojąc na maleńkim skrawku podłogi pośród mężczyzn i kobiet zajętych wyszywaniem. Doprowadziwszy się do porządku, ruszyły z powrotem ku bramie. Riel biernie za nimi podążała, była bowiem aż nazbyt świadoma, że nie ma pieniędzy i bez pomocy tych kobiet utknęłaby na prowincji. Kiedy dotarły do bramy, nie wyszły przez nią na niebezpieczne ulice. Wkroczyły do dużego budynku obok. Na jego fasadzie ktoś kruszącą się zaprawą nieudolnie zamaskował pęknięcie biegnące pod sam dach. Wewnątrz na podłodze siedziały setki przygarbionych ludzi zajmujących się szyciem. Wśród nich piętrzyły się chwiejne stosy tkanin najróżniejszych rozmiarów i kształtów. Nikt nie podniósł wzroku, gdy weszły. Małe, dziwnie potulne dzieci siedziały przy stertach albo spały na podłodze. W kącie zebrała się grupka skulonych starszaków, a ich drobne palce poruszały się z niezwykłą zręcznością i prędkością. Po pomieszczeniu przechadzali się nadzorcy, przyglądali się uważnie pracującym i groźnie nad nimi pochylali. Mai poprowadziła kobiety do niewielkiego pokoju. Przy stole, pierwszym jaki Riel ujrzała w tym świecie, siedział ponury mężczyzna. Obrzucił je taksującym spojrzeniem i zasępił się jeszcze bardziej, gdy zobaczył Riel. Kiedy zadał pytanie, Mai chwyciła ją za nadgarstki i odwróciła jej dłonie wewnętrzną stroną ku górze. Mężczyzna zerknął. Sprawiał wrażenie niezadowolonego. Powiedział coś, co przypominało polecenie. Wypisał jakieś słowa na skrawku tkaniny i podał go Mai. Wróciły do głównego pomieszczenia, gdzie Mai podeszła do jednego z mężczyzn nadzorujących pracę. Zaczął zadawać pytania, na które pośpiesznie odpowiadała. Kiedy zbliżył się do Riel, Mai odpowiadała za nią. Na jego oblicze wystąpił Mars, który wyglądał aż nazbyt znajomo. Mężczyzna odwrócił się. Gestem dał znać, by poszły za nim i ruszył zygzakiem pośród pracujących i stert tkanin w takim tempie, że Riel z trudem nadążała. W pewnej chwili zakręciło jej się w głowie, straciła równowagę i musiała chwycić się stosu, by nie upaść, czym zasłużyła na wściekłe spojrzenie jednego z robotników. Szybko dogoniła pozostałe kobiety. Na szczęście nadzorca się zatrzymał, by porozmawiać z człowiekiem o zaplecionej brodzie. Z gestów domyśliła się, że miały dołączyć do tego mężczyzny. Kiedy jednak zamierzała pójść w ślady towarzyszek, nadzorca chwycił ją za rękę, pociągnął na bok i zaprowadził w kąt, gdzie sterty tkanin sięgały sufitu. Było tu znacznie cieplej, wręcz nieprzyjemnie. Lekceważącym tonem zawołał kobietę o tłustych włosach i wskazał na swoje usta. Kobieta zwiesiła ramiona, ale skinęła głową i machnęła ręką. Mężczyzna pchnął ku niej Riel i odszedł. Riel, rozcierając ramię, zbliżyła się do kobiety, która podprowadziła ją ku jednej ze stert. Riel przyjrzała się uważniej i stwierdziła, że to nie tkaniny, lecz gotowe stroje. Robotnicy wynosili je dokądś w ogromnych stosach. Z gestów kobiety Riel wywnioskowała, że ma zrobić to samo. Wzięła ile zdołała i zachwiała się, gdy kobieta dołożyła jej jeszcze więcej. Omdlewające ręce i bolące ramiona zadrżały, ale Riel nie protestowała. Kto by pomyślał, że ubrania tyle ważą? Zadumała się, idąc za innymi pracownikami do słabo oświetlonego pomieszczenia. Od razu poczuła się przytłoczona nieznośną wilgocią, w której unosił się słodki, mdły odór. Przez otwory przy posadzce wtłaczano tu paskudną parę. Przed pomieszczeniem stała kolejka. Pierwsza osoba wrzucała swoją porcję ubrań do ogromnego kosza, a potem zawieszała każdą sztukę na wieszakach zaczepionych o stelaże po prawej stronie. Kolejni robotnicy zdejmowali ubrania z wieszaków po lewej stronie, a potem dokładnie i z prawą je składali. Wszyscy robotnicy w pomieszczeniu zanosili się kaszlem, a Riel wkrótce do nich dołączyła. Jeden ze składaczy przerwał pracę i krztusząc się zasłonił usta skrawkiem materiału. Kiedy chował go do rękawa, dało się zauważyć plamki krwi. Stojący przy drzwiach nadzorca pośpieszył go krzykiem. Ból w ramionach Riel przybrał na intensywności. Chwyciła stertę mocniej, ale niczego to nie zmieniło. Gdy przyszła kolej na pracownika, za którym stała, jedna sztuka z jego stosu odzieży zsunęła się na posadzkę. Z kłębów pary wyłonił się kolejny nadzorca i z wrzaskiem chwycił zabrudzone ubranie. Riel ponownie poprawiła chwyt, a w głowie wirowało jej od oparów. Patrzyła, jak stojący przed nią mężczyzna umieszcza ubrania na wieszakach. Były to tuniki z krzywymi rękawami i kołnierzami, które nie chciały się zgrabnie ułożyć. Co ja tutaj robię? Zastanawiała się. Miała wrażenie, że jej dotychczasowe życie należało do innej osoby. Podejrzewała, że gdyby ktoś opowiedział jej taką historię, potraktowałaby ją jak bajeczkę dla dzieci. Może to rzeczywiście była bajka? Albo sen? Może właśnie ocknęła się z pięknego snu o magii, by żyć w koszmarze na jawie? Gdyby ten koszmar nie różnił się od jej dzieciństwa tak bardzo jak ten sen, może by w to uwierzyła. Nagle nadeszła jej kolej na wrzucenie ubrań do kosza. Starała się niczego nie upuścić, a jedną z tunik złapała tuż nad podłogą. Następnie skupiła się na wieszaniu i zarobiła kilka głośnych upomnień od nadzorcy, nim nauczyła się robić to jak należy. Zanim skończyła, kolejka za jej plecami wydłużyła się trzykrotnie. I gdy Riel wracała do stosów ubrań na zewnątrz, dostrzegła kilka rozzłoszczonych i zatroskanych twarzy. Z każdą porcją szło jej szybciej, choć nie była w stanie dorównać współpracownikom. Czas się wlókł, a ona nie mogła się doliczyć, ile już razy wchodziła do pełnego oparów pomieszczenia. Nagle rozległ się dźwięk dzwonka i wszyscy przestali pracować. Świat zawirował pod wpływem fali ulgi. Większość szwaczy odłożyła wszystko i wstała. Wielu jednak udało się po kolejne tkaniny. Riel domyśliła się, że to ci, którzy potrzebowali dodatkowego zarobku lub nie wyrobili dziennej normy. Wszyscy stojący w kolejce do wieszaków spojrzeli na kobietę, która wydawała Riel polecenia. Skinęła do nich głową, więc pośpiesznie się rozeszli. Kiedy popatrzyła na Riel, zacisnęła usta w wąską linię i pokręciła głową, lecz wówczas odezwał się głos jakiejś młodej osoby. Z tłumu wyłoniła się Mai i podeszła do Riel. Kobieta wydała usta, a potem niechętnie machnęła ręką. Mai uśmiechnęła się do Riel i zabrała ją ze sobą. Uratowała mnie, choć nie do końca wiem przed czym. Pewnie nie zrobiłam tyle, ile powinnam, a Mai powiedziała, że nadrobię jutro. Nie wiedziała jednak, czy będzie w stanie nadrobić. Wyszła za Mai z budynku, ale nie mogła przestać kaszleć. Pomyślała o mężczyźnie, który pluł krwią i ogarnęła ją panika. Nie dam rady. Umrę, zanim Kal po mnie wróci. Na pewno nie doczekam chwili, gdy magia uzupełni się na tyle, bym mogła stąd odejść. Musiała znaleźć inny sposób na przetrwanie. Kiedy dołączyły do Will i Belle, w głowie Riel zaczął rodzić się pewien plan. Za zarobione dziś pieniądze zamierzała przedostać się do ważniejszych części miasta i odnaleźć rzemieślników, nawet jeśli będzie musiała zużyć na to resztki mocy. Ale robotnicy nie dostali przy wyjściu żadnych pieniędzy. Riel próbowała wypytać Mai, rysując kwadraty na dłoni i udając, że wymienia je na jedzenie. Kobieta pokręciła głową. Zaczęła udawać, że szyje. Czterokrotnie pokazała po 8 palców, a potem narysowała kwadrat na dłoni i pokazała 4 palce. 4 monety. Za 32 dni pracy. Pod Riel ugięły się nogi. Mai to zauważyła, wsunęła rękę pod jej ramiona i pomogła omijać paskudne ścieki w drodze powrotnej do noclegowni. Tam Will i Belle od razu zajęły się strojami, które ze sobą przyniosły. Mai wyjęła igłę zza szwu swojego ubrania, odmierzyła nić i zaczęła im pomagać. Riel wyciągnęła ręce na znak, że też chce pracować, ale Mai pokręciła głową, wskazując najpierw na swoją igłę, potem na Riel. Nie ma igły. Riel miała nadzieję, że ulga, którą odczuła, nie jest zbyt widoczna. Nie miała jak pomóc tym wspaniałym, wielkodusznym kobietom, więc skuliła się na podłodze i zasnęła. Obudziła się tylko na chwilę, gdy Mai przyniosła kolejną, maleńką porcję jedzenia.